Na sesji pod tytułem niewiele mówiącym, czy to już hybryda, więc wspólnie będziemy musieli się zastanowić, czym ta hybryda jest, więc o tym powiemy sobie w pierwszej części mojej prezentacji, czyli o terminologii. Zastanowimy się, czym ta hybryda jest, kiedy tu o tych hybrydach mówimy i co możemy nazwać hybrydą. Na samym też będziemy mieli ustatkowaną wiedzę, tak? Opowiemy sobie o tożsamości chmurowej, tożsamości, tak po polsku nazwałem, zsynchronizowanej oraz o tożsamości sfederowanej. Teraz slajd zaskakujący. A nie, to jeszcze o mnie. To ja nazywam się Michał Wasilewski. Jak już się przedstawiałem wcześniej, Microsoft Azure MVP, Cloud Architect White Imagination, kontakt do mnie, albo ewentualnie emil@zapytajemila.pl lub też służbowy emil.wasilewski@itimagination.pl, blog zapytajemila.pl, ewentualnie Twitter. To jest slajd zaskakujący, ponieważ chcę wam powiedzieć o modelach tożsamości w Office 365. O tyle zaskakujące, że mówimy dzisiaj o Azurze, a ja nagle zaczynam mówić o Office 365. Ma to swoje uzasadnione podłoże, za chwilę do tego dojdziemy. Jeśli mówimy o Office 365, mówimy o modelu Cloud Identity, czyli takim, w którym po stronie naszej lokalnej infrastruktury nie mamy żadnych serwerów, czy też nie mamy żadnej infrastruktury lokalnej, na przykład prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebujemy skrzynkę pocztową. Tak jak ja na przykład mam skrzynkę w Office 365, więc mogę mówić, że ja uwierzytelniając się, logując się do Office 365, korzystam z Cloud Identity. Nie mam w domu serwerów. Znaczy mam, ale nie korzystam, nie wykorzystuję ich do logowania się do tej mojej służbowej skrzynki. Drugim modelem jest Synchronized Identity, czyli tożsamość zsynchronizowana. To jest sytuacja, w której mamy już jakąś tożsamość lokalną. Przeważnie jest to Active Directory lokalne. Pytanie, kto nie ma Active Directory u siebie w firmie? No, są ręce. Ale jakieś Linuxy chociaż? Samba? Coś? Nic nie ma? Lokalnego, okej. Okay. To gwiazdka, rozumiem. No i gdy już mamy taką tożsamość lokalną, przy wykorzystaniu mechanizmów synchronizujących, synchronizujemy naszych lokalnych użytkowników, czyli tak ładnie nazwany lokalny nasz katalog tożsamości, wraz z hasłami, tu też z gwiazdką zaraz wytłumaczymy, czy to są hasła, czy to nie są tak naprawdę hasła, wraz z hasłami synchronizujemy je do takiego magicznego czworokąta i do Office 365. Wtedy użytkownik, mając lokalne konto Active Directory u nas, logując się do Office 365, czy też do innej aplikacji, która jest chmurowa, loguje się tą samą nazwą użytkownika i tym samym hasłem. Fajne, prawda? Już użytkownik nie musi pamiętać hasła do skrzynki pocztowej, nie musi pamiętać drugiego hasła do, znaczy przeważnie jest to samo, nie oszukujmy się, hasło do lokalnego Active Directory. No tutaj wtedy jest już usprawiedliwiony, ma to samo hasło. No i trzeci model tożsamości w Office 365 to jest Federated Identity, czyli tożsamość sfederowana. Tutaj początek jest ten sam naszego procesu. Kolejny etap jest nadal ten sam, synchronizujemy to, co mamy tu do tego magicznego czworokąta i dostawiamy jeszcze coś takiego jak federacja. W przypadku rozwiązań Microsoftowych to jest Active Directory Federation Services, ADFS popularny. W takim modelu użytkownik ma to samo hasło i konto to samo konto i to samo hasło użytkownika co lokalnie, aczkolwiek logując się do usług w Office 365 nie loguje się tutaj, tylko jest przekierowywany przez serwer federacyjny do naszej lokalnej usługi Active Directory. Teraz pytanie za kubek. Jaki związek ma Office 365 z Azurem? Co pod spodem? Bardzo dobrze, AD. Ten magiczny kwadracik to jest Azure Active Directory. Proszę bardzo. Azure Active Directory wykorzystywany do, tutaj formułka prosto ze strony Microsoftowej, taki marketingowy opis, bla bla bla. Ważne, że w Azure Active Directory znajdują się m.in. konta Office 365. I teraz pytanie, kto z was używa Office 365 w pracy? Jest osób. A kto przed chwilą się dowiedział, że tam pod spodem jest Azure? Na pewno? No śmiało, śmiało. Bardzo dobrze. Po to są te sesje, tak? Żeby się dowiadywać nowych rzeczy. Właśnie. Bardzo wiele firm w Polsce, niestety nie udało mi się uzyskać informacji, ile mamy aktywnych subskrypcji, ale jest ich dużo, korzysta z Office 365. I bardzo duża część firm nie ma świadomości tego, że pod spodem jest Azure Active Directory. A Azure Active Directory daje nam bardzo fajne możliwości, między innymi logowanie, oparcie identity, tożsamości, logowanie do aplikacji SaaS-owych, nie tylko Office 365, ale Intune'a, czy też Salesforce'a i tak dalej, i tak dalej. Ponad prawie 3000 aplikacji jest już obsługiwanych przez Azure Active Directory. Możemy to zsynchronizować i logować się do tych ponad 3000, ponad 2000 aplikacji przy wykorzystaniu jednego konta w Azure Active Directory. To teraz zobaczmy, jak wyglądają poszczególne te modele tożsamościowe. Czyli na początek tożsamość chmurowa. Najprostszy scenariusz. Mamy naszego Romana, a w demo będzie Aleksem, który jest naszym użytkownikiem, wchodzi przez przeglądarkę ulubioną, najprawdopodobniej Edge, na portal office.com. Zostaje poproszony o podanie loginu i hasła do swojej skrzynki e-mail. No w zasadzie do... No właśnie. Wchodząc na portal office.com, nie logujemy się do skrzynki. Logujemy się do portalu Office, z którego mamy dostęp i do Office'a, i do OneDrive'a naszego biznesowego, i do innych aplikacji też tam możemy mieć. Więc tak naprawdę logując się na tym portalu, nie logujemy się do poczty, tylko wykorzystujemy tożsamość, którą nazywamy chmurową, tak? I ona właśnie leży pod spodem, ten login i hasło leży w Azure Active Directory. I to jest najprostszy model. Więcej nie ma co tutaj mówić. Z poziomu Office 365, jeśli zarządzamy naszymi użytkownikami, jeszcze stary wygląd dashboardu, za chwilę już będzie nowy, gdzie się trudno połapać jak na razie. Mamy użytkowników, active users, no i mamy konta, listę naszych użytkowników. To jest subskrypcja testowa z wygenerowanymi kontami. Mamy login, tak, to jest user principal name w postaci e-maila, małpa, nazwa naszej domeny plus onmicrosoft.com. To jest standardowy scenariusz, gdy zakładamy nową subskrypcję Office 365 i informacja, że to jest konto in cloud, czyli w chmurze jest to utrzymywane. Za chwilę będziemy modyfikować te ustawienia. Ten username tutaj zmienimy na naszą domenę, bo nie chcielibyśmy, żeby użytkownik pisząc do klienta pisał z takiej domeny, prawda? Lub też klient musiał pisać taką domenę. Więc za chwilę do tego dojdziemy, jak to zmienić. Gdy wejdziemy w ustawienie naszego użytkownika, tego naszego Alexa Darrowa, mamy username i tu możemy wybrać, jaką domeną ma się przedstawiać. Możemy podpiąć sobie kilka domen. Ja mam jedną podpiętą, którą będziemy za chwilę federować. Miejmy nadzieję, że się uda. I tu sobie zmieniamy, tak? Za chwilę to zmienimy, żeby on miał moją domenę. OK, no to zobaczmy, jak to wygląda z poziomu portalu azurowego, a nie z poziomu Office 365. Jakie animacje. Mamy nasz nowy portal, portal azur.com. Trzy maszyny chodzą, jest Active Directory, kontroler domeny, jest przyszły nasz ADFS i Federation Proxy. Z poziomu tego portalu nie mamy dostępu jeszcze do Azure Active Directory. Musimy się przełączyć na nasz stary portal. Taki ładny. Po prawej, ktoś pierwszy raz widzi ten portal? OK, więc na dole mamy Active Directory, później mamy katalogi, które mamy podpięte, ja mam ich kilka. Mam nazwany katalog Azure Day Poland. No i w tym katalogu mam moich użytkowników. Odszukuję sobie Alexa Darrowa. Szybki łyk wody. No i tutaj mam informację o jego username'ie. Ja sobie zmienię to na Alex D. Wszyscy widzą, czy zbliżyć? Wow, zoom it. Alex D. emilab.pl. I taką domeną użytkownik będzie się logował. Zapisujemy. Zmieniło. Na razie działa. I przy okazji, jest ten nasz Alex D, znowu zbliżymy. I tu już nie mamy informacji, że to jest status in cloud, tylko sources from, czyli skąd on pochodzi, Microsoft Azure Active Directory. Pomimo tego, że to jest skrzynka na Office 365. No okej, dobrze. Pytania? Nie ma. To idziemy dalej. Tożsamość zsynchronizowana, czyli model, w którym mamy już jakichś naszych użytkowników i chcemy ich wypchnąć do naszej chmury. Wtedy mamy naszego Alexa, usera, który loguje się do Office 365 poprzez Synchronized Identity, tak? Podaje ten sam login i hasło i się loguje, wow, działa, prawda? Skąd to się bierze? Ano się bierze to stąd. On-premise Active Directory. Active Directory lub też Linuxowy Directory, czy też Oracle'owy, czy inny. Możemy już synchronizować w tej chwili inne poza Active Directory do Active Directory Windowsowego, Azure'owego. Tutaj następuje taki proces Azure AD Sync. Ja za chwilę będę pokazywał program Azure AD Connect, który jest następcą Synca, aczkolwiek pod spodem działa nadal silnik synkowy, tak? AD Connect dodaje pewne nowe funkcjonalności, ale działa AD Sync. Są przerzucane do chmury konta użytkowników, informacje o tych kontach użytkowników i hasze haseł, tak? Nie wysyłamy haseł czystym tekstem do naszego do chmury, tak? To za chwilę po obiedzie Andrzej będzie mówił o security, tak? I czy to jest bezpieczne, czy nie? Jest. Więc wysyłamy hasze haseł, tak? I dzięki temu użytkownik, podając tutaj swój login i hasło, tak? Generowany jest hasz, porównywany hasze, czy się zgadza. Wow, fajnie działa, tak? Teraz w takim modelu może się pojawić problem, wyzwanie lub też niedogodność dla użytkownika, jeśli tutaj zostanie zmienione jego hasło. Administrator mu zresetował, albo on sobie zalogował się do komputera, tam mu wyskoczyło, wow, hasło ci wygasa, zaktualizuj, zaktualizował, nie? I po chwili loguje się do Office 365, i podałeś złe hasło. No bo ten proces jakiś czas trwa i co jakiś czas się wykonuje. W przypadku synchronizacji haseł, z tego co widziałem w dokumentacji, 2 minuty, tak? Więc jest szansa, że on nie zauważy, nie? Że mu się nie udało zrobić. Co 2 minuty leci synchronizacja haseł. W przypadku, gdy wyłączymy konto użytkownika, tak? bo go natychmiast dyscyplinarnie zwolniliśmy i nie chcemy, żeby nam naśmiecił, to jak tutaj go wyłączymy, to synchronizacja główna użytkowników domyślnie idzie co 3 godziny. W tej chwili od lutego mamy wersję Azure AD Connect wersji 1.1, gdzie jest Task Scheduler, synchronizator, tak? Został przeniesiony z Windowsowego schedulera do oprogramowania i możemy ustawić 0,5 godziny na przykład, już z poziomu programu.
Tutaj jedna uwaga, że rzucaj. Kiedy utrzymywana jest sesja i cokolwiek byś nie zrobił, użytkownik urządzenia mobilnego będzie miał dostęp do podróży przez kilka godzin.
No właśnie, więc jest to pewna taka niedogodność przy takim scenariuszu. Aczkolwiek jak za chwilę zobaczymy, dla większości firm ten scenariusz jest wystarczający. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie haseł, tak? Czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, żeby tak wysyłać, synchronizować nasze hasła do chmury, to jeśli wiemy, że nasz Alex, logując się na koncie komputera, podaje swoje hasło, z niego jest generowany hasz, tak? Porównywany z tym Active Directory lokalnym, tak? Więc tutaj już na tym etapie leci tylko hasz, tak? Po Kerberosie jest szyfrowany. Hasło można przechwycić na momencie wpisywania hasła, tak? To polecam sesję Pauli Januszkiewicz o przechwytywaniu haseł na tym poziomie. No i z tego Active Directory naszego premisowego dalej lecą nadal hasze i dodatkowo po HTTPS-ie, nie? Więc gdzieś tutaj musielibyśmy się wstrzelić w komunikację, a nadal otrzymamy tylko hasz, a nie hasło. Więc to jest stosunkowo bezpieczne. W niektórych politykach firm, tak, są takie polityki, gdzie nie pozwalają na synchronizację haseł. Ostatnio pisałem, i znowu luka, koncepcję rozwiązania, gdzie właśnie klient nie chciał synchronizacji haseł, tak, i dlatego potrzebny był mu ten trzeci scenariusz, do którego zaraz dojdziemy. Jak działa Azure AD Connect, o którym wspomniałem, czyli ten mechanizm, to narzędzie, programowanie, które nam synchronizuje tych naszych użytkowników. Mamy nasze lokalne Active Directory. To mogą być inne katalogi LDAP-owe, na przykład Linux, w zależności do czego jesteśmy się w stanie podpiąć, czy też to mogą być inne bazy danych, w których mamy jakichś użytkowników i jesteśmy ich w stanie skorelować z, na przykład z tymi użytkownikami. Tak, bo mamy kilka systemów, mamy Active Directory, mamy SAP-a, mamy coś z Oracle'a, każdy ma swojego użytkownika. To w dużych firmach szczególnie się zdarza, może się zdarzyć. Wtedy pojawia się taki produkt jak Forefront Identity Manager, teraz to jest Microsoft Identity Manager, który jest w stanie to połączyć. W ramach Azure AD Connecta i wersji Premium Active Directory dostajemy licencję na MIMA i wtedy możemy już na tym etapie tutaj skorelować X kont, że to są te konta i one się czymś wyróżniają. No i następnie synchronizujemy to do Azure Active Directory. No i wtedy możemy już się wykorzystywać te nasze poświadczenia, połączyć je z aplikacjami, które mamy dostępne w Azure Active Directory. OK. Dzięki Azure AD Connect ten proces jest stosunkowo prosty, tak? Mamy jedno narzędzie, które załatwia nam sprawę w tej chwili, więc wystarczy jedno narzędzie. W opcji Use Express Settings, jak widać na slajdzie, wystarczą cztery kliknięcia Next, tak? Na pierwszym podajemy logowanie poświadczenia do Global Admina w Active Directory, w drugim podajemy, że to za chwilę zobaczymy, poświadczenia do Active Directory, później potwierdzamy, że chcemy synchronizować konta, install i gotowe, tak? Więc krótkie demko, nie będę się przełączał, bo za chwilę będziemy robić customized ustawienia. Więc slajdowo tak to wygląda, tak? Welcome, wybieramy Express Settings, podajemy hasło do Azure AD, podajemy hasło do domain services lokalnego naszego, wybieramy, czy mamy wystartować synchronizację od razu po zakończeniu instalacji, czy poczekać do tej synchronizacji, która nastąpi w task schedulerze. No i klikamy install, tak? I powinno się na zielono wyświetlić. Za chwilę zobaczymy, czy się wyświetli u nas. OK. Jeśli takie ustawienia, czyli next, 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 nie są dla nas zadowalające, mamy opcję customized, gdzie możemy wybrać więcej możliwości, tak? W zależności od scenariusza, który potrzebujemy. Mamy taki scenariusz z topologią wiele lasów, gdy mamy tak, bo Express Settings, next, 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 bierze całą domenę lokalną, na której jest zainstalowany, wypychamy wszystko. Nie patrzy, czy tam są konta serwisowe, czy nieserwisowe, pchamy wszystko. Simple is clever, prawda? Jeśli nas to nie zadowala, wybieramy opcję custom przy topologii z wieloma lasami, gdy wdrażamy najpierw POCA, tak, proof of concept dla wybranej grupy użytkowników, sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, czy to działa. Czy to może nie spełnia naszych wymagań. Gdy chcemy wybrać staging monk, mamy tak opóźnienie synchronizacji, dopóki my nie klikniemy już, tak? Czyli nie uruchomimy tego z schedulera, no to on będzie czekał, tak? Poczeka na nas. Jeśli chcemy logowanie przy wykorzystanej federacji, o której wspomniałem, wykorzystać, jeśli chcemy wykorzystać funkcję z Azure AD Premium, na przykład write back password, o którym za chwilę może wspomnę w wolnej chwili, to też ten scenariusz. No i ewentualnie, jeśli mamy naszego użytkownika, my sobie rozszerzyliśmy nasz schemat na nasze potrzeby, dodaliśmy mu jakieś ID czy coś innego, no to zwykły standardowy next, next, next tego nie wykryje. Tak, on weźmie tą swoją listę, którą ma, pchamy do chmury. Ewentualnie możemy wtedy sobie wskazać, co jeszcze ma dodatkowo synchronizować. No okej, no to tożsamość sfederowana. Ten element wygląda bardzo podobnie, tego się nie wyprzemy, no musimy mieć informację o tym, że tam są jacyś użytkownicy. Dochodzi ADFS. W takim scenariuszu, gdy użytkownik, nasz Alex, loguje się do Office 365, podaje swój e-mail, tak, Alex D, za chwilę będzie Emil Lab, usługa Active Directory wykrywa, że ten Emil Lab jest sfederowany i ma informację w DNS-ie, gdzie ten serwer ADFS-owy powinien być. Zostajemy przekierowani na DFS-a. ADFS prosi nas o hasło. Jest sprawdzane w Active Directory, że się hasze zgadzają. Jeśli tak, pach, 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 z powrotem i się zalogowaliśmy. W przypadku, gdy zamykamy konto, tak? Nasz handlowiec tutaj kaszanę odstawił, zamykamy mu dostęp do poczty. Tutaj zamykamy, wyłączamy account disabled. Użytkownik się loguje. Weryfikacja na ADFS-ie, a konto zablokowane, no to do widzenia. Nie ma opóźnienia. OK, no to zaczynamy demo.
Ja mam pytanie, czy z tym sign-on działa?
No właśnie to chciałem zapytać.
Single sign-on, w którym scenariuszu?
Z ADFS-em.
Załyczę, żeby tutaj... Temat SSO, to za chwilę będziemy mieli 4 slajdy, dlaczego warto wybrać ADFS-a. I tam jednym z punktów jest, jeśli chcemy mieć single sign-on. Single sign-on, czyli raz się zalogowaliśmy do Windowsa, otwieramy portal ofisowy i automatycznie nas loguje. To zadziała, jeśli jesteśmy w sieci lokalnej i nasz lokalny ADFS stwierdzi, że jesteśmy w tej samej domenie, zalogowani, ok. Kiedyś były też sztuczki, żeby to działało zdalnie. W tej chwili pojawiają się jeszcze kolejne fajniejsze, ciekawsze scenariusze przy wykorzystaniu Windowsa 10. Bo Windows 10 ma taki feature jak Azure AD Join, czy tam Join do Azure Domain AD. I wtedy nasz użytkownik z Windowsem 10 tak naprawdę rejestruje się w Active Directory Azure'owym. I wtedy, gdy gdziekolwiek się zaloguje, podaje login, hasło, patrzy, a ja jestem sfederowany, no to patrzymy, nie? Lecimy do Active Directory, logujemy się. Wtedy już mamy dostęp do wszystkich naszych aplikacji, które mamy skonfigurowane po stronie Azure AD lub też przy wykorzystaniu Azure Active Directory Application Proxy. Taki jest przystawka, na przykład do SharePointa. Jeśli chcemy się do SharePointa logować zdalnie przy wykorzystaniu SSO, instalujemy na SharePointie takiego agenta. On wystawia bezpiecznie nam API do chmury. Wtedy nie musimy za bardzo kombinować z firewallami i tak dalej. Bardzo fajny scenariusz, o tym nie będę akurat mówił. To temat zupełnie na kolejną sesję, żeby mówić o Active Directory i o Windowsie 10. Polecam sesję z Expert Summitu z Lublina z 5 listopada. Tam właśnie mówiłem o Active Directory i Windowsie 10, o takich SSO i tak dalej. No dobrze, to demo. Przełączamy się do naszego Active Directory. Jeśli będziemy synchronizować użytkowników, musimy mieć przygotowane po tej stronie, bo zauważcie, że teraz, że mamy nasze naszych użytkowników już tutaj mamy, nie? Że założyliśmy naszych użytkowników w Office 365, mamy też użytkowników w Active Directory i co teraz zrobić, nie? Bo oni już tam są, ale to nie do końca są ci, które byśmy chcieli, tak? Znaczy, tak, to są dwa różne konta. Więc po stronie Active Directory naszego mam 3 użytkowników. Nie, pewnie nie widać, więc zbliżymy. Myszka zjeżdża. Mam Adama Astora, Artura Embera, Aleksa Darrowa. Alex Darrow to jest użytkownik, który już jest w chmurze. Tych dwóch jeszcze nie ma, tak? Te konta powinny się za chwilę tam pojawić. OK. Przy okazji tutaj moja domena nazywa się ad.emilab.pl, czyli jest inna niż tamten mail, który użytkownik miał. Na przykład jak Alex Darrow ma, jest adres e-mail i jest account z informacją Emil Lab. Więc żeby to zadziałało jakoś sensownie, musimy dodać w Azure Active Directory Domain ten trust, kolejny sufiks, tak, emillab.pl, żeby konta się rozpoznały, które jest które. Za chwilę dojdziemy do atrybutów, po których one się będą rozpoznawać. OK, przed przygotowaniem jeszcze mam kontroler, serwer DNS-owy, gdzie założyłem nową zonę dla emillaba.pl. Pomimo tego, że serwery DNS-owe moje emillaba są utrzymywane na zewnątrz, to utworzyłem sobie taką zonę, żeby ADFS emillab.pl był rozpoznawany na ewu ADFS ad.emillab.pl, czyli lokalnie. Żeby użytkownicy lokalni, logując się do naszych usług, zalogowani zostali przez naszego ADFS-a lokalnego, od razu do niego strzelili, a użytkownicy z zewnątrz za chwilę będą się łączyć przez nas serwer federacyjny z zewnątrz i dopiero on będzie przekierowywał do środka. OK, mam nadzieję, że wszystko przygotowałem. Powiem tak, demo jest nie było nagrywane, lecimy na żywca. W teorii powinno zadziałać, prawda? Klikamy Customize. OK, mamy wybór opcji, które chcemy wybrać. Password Synchronization to w modelu zsynchronizowanym, tak? Czyli tylko wypychamy hasła i OK. Trzecia opcja to Do Not Configure, czyli jeśli nie chcemy single sign-ona lub też mamy inny serwer federacyjny, tak? To nie musi być Active Directory Federation Services, są inne rozwiązania na rynku, więc możemy wybieramy wtedy ten, nie? My wybieramy drugi środkowy scenariusz Federation with ADFS. W ogóle ciekawa sprawa, bo teraz się pojawia tutaj informacja, że ten konfigurator zainstaluje nam Active Directory Federation Services i potrzebujemy do tego Windows Server 2012 R2 for Federation Server i po Web Application Proxy. Jeszcze nie tak dawno temu ten etap robiło się samemu. Później się konfigurowało certyfikaty, trzeba później było z PowerShell'a domenę przestawić do typu federated i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mamy to z automatu. Sprawdzimy, czy next. Podaję poświadczenia do Azure AD. To musi być Global Admin. Dla potrzeb demo to jest admin. Ważne, żeby nie miał domeny, którą będziemy synchronizować, więc on musi mieć tą taką długą, on Microsoft.com. EWQ1 2016, on Microsoft.com. Password. Tyle tych haseł, next. Sprawdzamy, czy się połączy. Czy on sprawdza, czy się podłączył. Rozpoznaje domeny, jakie mamy skonfigurowane. A, nie, pokazałem wam domen, jakie mam skonfigurowane po stronie Active Directory. Zaraz wam pokażę. Zaraz będzie widać. Zresztą. OK, przeszliśmy dalej, przepuścił nas. No to teraz się podłączamy do naszego Active Directory. Wykrył, że jesteśmy na Active Directory, Forest, AD, Emil Lab. Podajemy username'a. To musi, na tym etapie musi to być Enterprise Administrator. No to podajemy. Czy ja pamiętam? Klikamy Add Directory. Pamiętałem hasło. Klikamy Next. Tu jest ten scenariusz, gdyby chcielibyśmy dodać więcej lasów, tak, do których mamy połączenie, więc tutaj jest kolejny, tak, kolejne Add Directory. My mamy tylko jeden, więc lecimy dalej. Odczytujemy schemat domeny. Poszło. No i teraz wybieramy, co chcemy synchronizować tak naprawdę. Czy lecimy cały root z góry do dołu, czy konkretne OU. Jeśli jesteśmy świadomym użytkownikiem i wiemy, co chcemy mieć, tak, no to nigdy nie wybierzemy all domains. Odznaczamy sobie, ja chcę synchronizować tylko grupy. Aha, najpierw zaznaczyć. Odznaczyć. O, synchronizujemy grupy i synchronizujemy dwa OU w pipolach. Next. No i tutaj mamy informację o tym, tak, czy ci użytkownicy, których będziemy synchronizować, występują tylko w jednym w tym jednym katalogu, czy występują wielokrotnie w różnych katalogach i równorako się identyfikują, tak, ale mają jakiś wspólny człon, wspólny coś. Więc wtedy możemy wybrać tutaj drugą opcję i wybrać, po którym atrybucie oni mają być przeszukiwani w tych katalogach, żeby go tylko raz synchronizować. No ja mam akurat jedną domenę, więc wybieram jedną. No i tutaj jest, jak tych użytkowników, po czym rozpoznawać, po czym ich identyfikować i później ich przedstawić w Azure Active Directory. Domyślne ustawienia są wystarczające w większości scenariuszy. Tu jest User Principal Name, weź User Principal Name. I teraz, tamtego użytkownika, Alexa, już mam w Active Directory, ale jako, że oni mają ten sam User Principal Name, UPN, i adres e-mail mają ten sam, tu lokalnie u mnie w Active Directory i tam w Azure Active Directory, no to oni powinni zostać połączeni. Zdarzało się naprawiać u klientów sytuację, gdzie nie było zmieniony tej User Principal Name, nie był zmieniony po stronie Active Directory, no i się nagle porobiły po dwa konta, tak? Dwóch Alexów z dwoma różnymi domenami. I teraz jest problem, bo mamy już skonfigurowanego Office 365, 1000 użytkowników, i nagle 1000 drugich mu dorzuciliśmy i tamtych 1000 ma skrzynki mailowe, a my chcemy, żeby ci, których synchronizowaliśmy, mieli skrzynki mailowe. No i wtedy się zaczyna rzeźba w PowerShellu lub odkręcanie pierwszej synchronizacji i wtedy poprawianie i dopiero synchronizowanie. Więc warto tu zwrócić uwagę na to. Szczególnie przy takim scenariuszu, gdy już mamy użytkowników. Dobrze. Filtrowanie. To też jest nowość. Ostatnio się pojawiła. Synchronizuj wszystkich użytkowników i wszystkie urządzenia lub synchronizuj wybranych. No i teraz ja tam zaznaczyłem 2U, gdzie były grupy i gdzie byli użytkownicy, ale mogę po grupach filtrować. Mam grupę ADFS, resolve, znalazł, nie? ADFS, OU groups, ADDC Emila. W tej grupie jest tych 3 użytkowników. Możesz.
Jeśli tam zaznaczałeś, że tam wybierałeś wcześniej na screenie, wybierałeś OU konkretne.
Tak.
I teraz to tak naprawdę tutaj mamy jakiś sposób dublowanie tego, tak? Bo tutaj wybierasz tutaj grupę, tak? A wcześniej wybierałeś... Mhm.
To się pojawiło niedawno po User Voice, że ludzie by chcieli to mieć. To jest na przykład dla POC, tak? Że chcemy mieć informacje o tych wszystkich OU, tak? Ale synchronizujemy tą jedną grupę tylko w pierwszym rzucie. Sprawdzamy, czy wszystko działa i później jeszcze raz uruchamiamy konfigurator, odznaczamy tylko grupę i leci wszystko, nie? Na przykład taki scenariusz.
Pan tylko wybierasz OU, które mają być ewentualnie widoczne, tak?
Z drugiej strony wielu OU mogę mieć wielu użytkowników, którzy należą do jednej grupy. Więc wtedy tutaj tylko, tak, przeczytaj wszystkie te OU, które ci zaznaczyłem, ale weź tylko użytkowników z tej grupy. No w mojej sytuacji jest tak, że mam tylko w jednym OU tych użytkowników, więc wybieramy. OK, klikamy Next. Optional feature. Zbliżę, żeby było lepiej widać. Wszystkich może nie będę opowiadał. Przy wykorzystaniu exchange'a hybrydowego możemy synchronizować poszczególne tylko atrybuty. Password hash synchronization. No i tu jest ta opcja. Jeśli standardowo lecimy next, 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 no to te hasze się synchronizują. Tutaj zobaczcie, że przy ADFS-ie domyślnie jest to odznaczone. No i teraz jest decyzja klienta, tak? Czy chcemy te hasze synchronizować, za chwilę powiem, dlaczego mogło się przydać, czy też nie synchronizujemy, tak? No ostatnio jeden klient zdecydował, że dział bezpieczeństwa mu nie przepuścił, nie synchronizujemy haseł, wtedy użytkownik, jak się loguje do Office 365, trafia na ADFS-a i działa. Problem się pojawia, gdy nagle padnie nam łącze do naszego ADFS-a, chyba że stoi w Azure, to mało prawdopodobieństwo, lub też wykrzaczy, kolokwialnie mówiąc, się nam serwer ADFS-owy, czy też chcemy go zaktualizować. I mamy jeden, bo nie zrobiliśmy dwóch, nie? Szukając oszczędności. No i w tym momencie, gdy restartujemy nasz serwer, czy też jest niedostępny przez godzinę, no to użytkownicy się nie mogą zalogować do Office 365, bo nie ma ADFS-a. Więc jeśli mamy synchronizację haszy, to w tej chwili mamy takiego prostego komandata, żeby na chwilę przełączyć nasze Active Directory, żeby on nie szukał już tego ADFS-a, tylko korzystał z tych haszy, które ma. A jak już nasz serwer ADFS wróci, sieć nam wróciła, albo już naprawiliśmy naszego ADFS-a, no to pstryk z powrotem i znowu zaczyna korzystać z ADFS-a. Password Writeback to jest funkcjonalność Azure Active Directory Premium. Akurat na tej subskrypcji testowej mam uruchomione. To taki fajny feature, gdy użytkownik, zmieniając hasło, zmienia je po stronie Office 365, to zmienione hasło jest synchronizowane poprzez ADFS-a z powrotem do naszego Active Directory. Jeśli byłoby potrzeba, tak? Bo normalnie musiałby się zalogować do lokalnego Active Directory, czy jakoś musielibyśmy mu wystawić to. Tak samo w przypadku Grow Writeback, jeśli utworzymy po stronie Office 365 nasze nowe grupy, no to one mogą być synchronizowane z powrotem. Davis Writeback nie mam skonfigurowanego. To jest fajna funkcjonalność. Jeśli dodajemy naszego Windowsa 10 do Azure AD, to AD Sync jest w stanie zsynchronizować go i utworzyć obiekt w naszym Active Directory. Wtedy widzimy w Active Directory komputery, które się podłączyły. To jest wygodne, jeśli mamy na przykład zewnętrznych handlowców, zewnętrznych kontraktorów, mają swoje komputery, dostają Windowsa 10, zaloguj się tam. Nie mamy dla nich skrzynek, nie mamy kont Kali wykupionych w lokalnym Active Directory, bo oni się logują do tamtego, bo tam się logują, tak? Ale mamy informacje o tych urządzeniach. Nie? No i tutaj jest ta opcja Directory Extension Attribute Sync, czyli jeśli mamy jakieś dodatkowe atrybuty, które dodaliśmy niestandardowe, to możemy tutaj zaznaczyć. Niedawno też się pojawiła opcja, jeśli mamy Windowsa 10 w lokalnym Active Directory dodanego do domeny, to on automatycznie może być synchronizowany do Azure Active Directory i wtedy będzie miał od razu SSO do aplikacji Office 365 i tych innych wszystkich. OK, no dobra, tutaj nie wybieramy nic, lecimy dalej. No i teraz się zaczyna konfiguracja ADFS-a. Daj mi certyfikat na początek. No to dodajemy na pulpicie hasło. Teraz wybieramy subjecta, to jest dla ADFS-a, bez www, next. Podaj mi, na którym serwerze mam zainstalować ADFS-a. Klikam Browse. OK, mam trzy serwery. To będzie EW Azure Day ADFS. Sprawdzamy, czy możemy się do niego podłączyć, czy mamy uprawnienia tym kontem, które jest w tej chwili. ADFS musi być w Active Directory, żeby działał, tak? Bo on Kerberosem się wymienia informacje o użytkownikach. Czy ja go włączyłem? Tu się tyle dzisiaj dzieje. ADFS Running. No. O, poszło. Ile mamy czasu? Zaraz obiad. No i teraz Web Application Proxy. Możemy to przeskoczyć. Nie musimy wystawiać naszego ADFS-a na świat, no ale chcemy. Dla uproszczenia ADFS-a też dodałem do Active Directory, bo jeśli projektujemy dobrze infrastrukturę, to Web Application Proxy powinny stać w DMZ-cie poza domeną, tak? Bo tam się użytkownicy logują, tak? No a potrzeby demo dodałem go do domeny, żebym nie musiał podawać mu zewnętrznego użytkownika, nie ustawiać trustów, czyli zaufania między winnerem i tak dalej. Dużo klikania, więc dla uproszczenia jest w domenie. WAP. No i sprawdzamy połączenie. No, poszło, dobra. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Teraz prosi mnie o uprawnienia domain administratora credentiala to Perform Installation for Foundation Services. No dobra, to będzie AD. OK. Enterprise admin username. No to znowu ten climb. Wszystko zgodnie z dobrymi praktykami. Jednym kontem administratora. No i teraz jest wyszukiwanie domen, jakie mam przygotowane, gotowe do federacji. No to sprawdźmy, czy jest. Jest. emillab.pl. No i tak, ta domena jest teraz zarządzana przez... Tak napisali, tak? Ona jest zweryfikowana w Active Directory, Azure Active Directory i będzie skonwertowana do Federated Domain. Fajnie, zrobi za nas to konfigurator. Wcześniej musieliśmy PowerShellem się podpinać i tak dalej, i tak dalej. No i lecimy. Informacja jeszcze podsumowująca, że zainstalujemy Synchronization Service na tym komputerze. Federation Services zostanie skonfigurowany pod taką domeną na jednym serwerze i proxy na jednym serwerze. Nie próbowałem dodawać więcej serwerów, ale skoro ma serwer servers, to powinien obsługiwać wiele serwerów, czyli powinien je w teorii skonfigurować jako klaster wysokodostępny ADFS-owy. Co jest zalecaną praktyką. Ale nie testowałem tego. Przyznaję szczerze. No dobrze. I to działa. Nas możemy stać 10 minut lub 15 i patrzeć, czy się zrobiło, więc przełączymy z powrotem na prezentację. Nie poskąpiłem trochę i dałem im 7 giga RAMu tym serwerom, więc powinno pójść szybko. Ok, zobaczmy, co my mamy tutaj teraz dalej w prezentacji. Zaprzyjaźnij się z ADFS-em. Czy to jest trudne w ogóle? Znaczy, pierwszy punkt mówi, że jeśli nie jesteś pewien, to skorzystaj z wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, tak? Tak, nieraz się zdarzało naprawiać próby klienta, nie? Bo next i nie działa. Więc warto skorzystać z konsultacji. Wykorzystuję narzędzie Azure AD Connect. Na TechNecie jest cały step by step deployment guidance. Co zrobić, jak przygotować i tak dalej, i tak dalej. Opisane jest to w ten sposób, od strony takiego pro-usera, co w PowerShellu wpisać, co tak dalej. No Azure AD Connect nam trochę ułatwia niektóre rzeczy, ale warto się zapoznać, co tam tak naprawdę powinno być. Nie ma literówki, nie ma. Właściwy certyfikat, czyli żeby nazwa pokrywała się z tym, czym się będzie przedstawiał nasz ADFS. No i jeśli coś nam nie działa po wdrożeniu ADFS-a, to trzeba sprawdzić, czy DNS jest poprawnie rozwiązywany i czy reguła na firewallu przepuszcza nasz ruch 443 po HTTP-sie do naszego web application proxy. No teraz, jak wybrać właściwy model? Obrazki już te znamy. No jeśli nie mamy lokalnej infrastruktury, no to logiczne, że będziemy korzystać z tego, tak? Spoko. Tutaj, jeśli nie potrzebujemy funkcjonalności, które daje nam ADFS, no to w większości przypadków synchronizacja haszy haseł wystarczy. Za chwilę będziemy mieli jeszcze wypisane. No i jeśli wymagamy zaawansowanych funkcjonalności, które za chwilę wymienię, to ADFS. I teraz taka rada, za chwilę będzie. Migracja między modelami tożsamości. Tak? Czy jeśli wybierzemy już jakiś model, czy już jesteśmy obowiązani przy nim do końca życia naszej infrastruktury? No niekoniecznie. Mamy możliwość przerzucania się, przełączania się między tymi modelami. Nie jest to easy peasy, ale jest możliwe, tak? Czyli jeśli mamy tożsamość chmurową, takie nasze konta w Office 365 i chcemy mieć tożsamość synchronizowaną, bo wdrożyliśmy Active Directory, to wdrażamy Azure AD Connect. No i użytkowników. Albo PowerShellem później przypisujemy im licencje, tak? Bo są nowe, tak? Czyli ręczne automatycznie lub automatycznie oni będą sami podpinani, jeśli dobrze skonfigurowaliśmy user principal name. Jeśli mamy tożsamość synchronizowaną, czyli już się synchronizujemy i chcemy przejść do tożsamości sfederowanej, no to wdrażamy ADFS-a i możemy, tak jak mówiłem, pozostawić tą synchronizację haseł, żeby w razie czego przełączyć się na szybko, żeby użytkownicy nie stracili dostępu. To jest funkcjonalność od niedawna dostępna. Jeszcze ze 2 lata temu walczyłem z ADFS-em pod groźbą wyłączenia prądu. Tak? Zbliżał się długi weekend majowy, klient pisze, dzwoni, że wyłączył mu prąd w serwerowni, a on ma tam ADFS-a, nie? I już raz tak mieli, nie? I co robić? No to wtedy na szczęście miał drugą serwerownię, więc przenosiliśmy. Federation ADFS nie był skonfigurowany w trybie gotowym na cluster, tylko był standalone, więc było instalowanie nowego ADFS-a, przepinanie domeny, żeby on teraz tamtemu ufał i tak dalej, tak? Ale już w trybie klastra, więc jak tu wyłączyli prąd, tam ruch przekierowaliśmy i później jak prąd wrócił, to postawiliśmy drugiego ADFS-a, który się w klaster włączył, wtedy HAProxy, o którym Piotr wspominał, przerzucało ruch, nie? W tej chwili, jeśli mamy taką wizję, że nam prąd wyłączą, no to po prostu pstryk, przełączamy na ten okres niedostępności i użytkownicy się logują hasłami, które już znają, tak? Okej, okay. 15 minut. Jeśli mamy tożsamość sfederowaną, a nie chcemy już korzystać z ADFS-a, możemy wrócić do tożsamości zsynchronizowanej. Z poziomu już teraz wtedy PowerShell'a, convert msol domain to standard. Jak się łatwo domyślić, jeśli chcemy przejść z PowerShell'a zsynchronizowanej do federowanej, to będzie to federated polecenie, więc tu konfrontujemy, no i dookoła, jak to napisali nam w dokumentacji, około 2 godzin sam proces, plus każdą jedną dodatkową godzinę na 2000 użytkowników. Ktoś ma więcej niż 2000 użytkowników u siebie? Czyli wam ten scenariusz nie grozi jak na razie. Okej, okay. Ale kto wie, może w przyszłości. No i jeśli mamy tożsamość już synchronizowaną, chcemy wrócić do tożsamości chmurowej, no to wyłączamy z PowerShell'a, żeby już nie synchronizował naszej domeny. Jak widać, zajmuje około 72 godzin, zanim to się wszystko przetworzy. OK. I teraz, jaka jest rekomendacja? Który model wybrać? Odpowiedź jest normalnie dość prosta. Wybrać najprostszy model spełniający nasze wymagania, tak? Jeśli wystarczą nam konta w Office 365, jak na przykład mi wystarcza moja skrzynka, no to korzystam z Cloud Identity. Nie mam wdrożonej synchronizacji mojego lokalnego do Active Directory, bo go nie mam. Bardzo dobra opcja na przykład dla małych mikrofirm, tak, które chcą szybko wystartować biznes, zakładają skrzynki w Office 365 i wszystko działa. Ale firma się rozrasta, nie nadążają z zarządzaniem komputerami, więc dorzucają Active Directory, no i wtedy już by się przydało mieć jakoś uspójnione, wtedy wybierają synchronizet. Tak? A jak się naprawdę rozrosła i chcą wykorzystywać ADFS-a, jego funkcjonalność, no to wdrażają Federator. No takie proste, prawda? Logiczne. ale warto wiedzieć. OK, to teraz kiedy wybrać chmurę? To, co powiedziałem. Jeśli nie mamy lokalnych serwerów AD, no to wdrażamy. Jeśli planujemy, że wdrożyliśmy Office 365 lub też planujemy wdrożyć Office 365, ale mamy też w planach reorganizację naszego lokalnego Active Directory, bo na przykład łączymy wiele spółek i robimy jedną spójną, to wtedy lepiej wybrać model chmurowy na ten czas przejścia, aż ustandaryzujemy nasze Active Directory i dopiero wtedy dorzucić AD Connecta, który nam połączy i wtedy zmapować konta. No lub jeśli mamy Office'a pilotażowego wdrożonego, to wtedy tam nie będziemy go synchronizować lokalnie. No chyba, że chcemy. Kiedy synchronizowane? No kiedy już mamy nasze lokalne serwery AD, no i chcemy utrzymywać to samo nazwę użytkownika lokalnie w chmurze. Windows nam pozwala też, mamy coś takiego jak Windows Credential Manager, wtedy te hasła, ten taki single sign-on, który wtedy występuje już po trochę do niektórych, tak? Niektóre aplikacje potrafią korzystać, nie? Z Windows Credential Managera, więc on wtedy się przyda, wtedy będziemy go wykorzystywać. No i tutaj ten wpis jest już trochę nieaktualny, jeśli Outlook nie wspiera single sign-on, bo jak wiemy, Outlook 2016 za chwilę już będzie, już chyba wspiera po ostatniej aktualizacji single sign-on, on się powinien automatycznie skonfigurować. OK. No i kiedy sfederowane? I tu będą cztery slajdy tego, kiedy wybrać sfederowany. No jeśli już mamy ADFS-a, no to szkoda go nie wykorzystać, tak? Bo się przydaje. Lub inne rozwiązanie federacyjne. Nie mam slajdu z innymi rozwiązaniami federacyjnymi, żeby nie mieszać, ale są. Nie korzystałem, ale są. Jeśli mamy już Forefronta, czyli FIMA lub teraz MIMA, można wdrożyć i federować. Czwarte. Jeśli mamy potrzebę logowania się do usług chmurowych, bo nasza polityka bezpieczeństwa tego wymaga, na przykład smart kartem, tak? Bo do wszystkich komputerów lokalnie logujemy się kartą, a nagle człowiek jedzie do domu i się loguje do Office 365 jak chce i kiedy chce. Więc jeśli mamy ADFS-a, to on będzie musiał włożyć tą kartę i się nie zaloguje. Czasem tak, opcje działu bezpieczeństwa, czy też przepisy prawne wymagają od nas logowania się, kto się kiedy, do gdzie logował. No to wtedy też musimy przepuścić to przez ADFS-a, żeby po stronie Active Directory logować. Dalej, to ten single sign-on, o który to już były pytania, żeby go mieć, no to ADFS. Chyba, że mamy Windows 10, wtedy już nie jest tak do końca potrzebny. ADFS, jako że korzysta z Active Directory, sprawdza parametry naszego użytkownika, to jak wiemy po stronie Active Directory możemy ograniczyć użytkownikom logowanie się w wybranych godzinach lub też z konkretnych urządzeń, znaczy na podstawie sieci, tak? Czyli jeśli się przepnie do innej sieci, to już się nie pozaloguje. Nie? Dzięki temu, że mamy ADFS-a, który korzysta z Active Directory, możemy ograniczać właśnie takie scenariusze, organizować. To jest ten scenariusz, o którym wspomniałem, tak? Dział bezpieczeństwa, czy też polityka bezpieczeństwa, no nie pozwala na nawet haszy synchronizowanie do Active Directory w chmurze, Azure Active Directory. Podsumowanie, na 10 minut przed końcem i za chwilę się jeszcze przepniemy, zobaczymy jak to wygląda od strony usera, użytkownika, czy się w ogóle tam zainstalowało, czy na czerwono nie świeci. Więc tak jak mówiłem, wybieramy najprostszy model, który spełnia już nasze wymagania. Możemy się przełączać między modelami tożsamości. Tożsamość chmurowa, o czym mówiłem, gdy nie mamy lokalnej infrastruktury, zsynchronizowana, wystarczająco dla większości firm, tak? Bo jeśli nie mamy w tej chwili ADFS-a 2012 R2, znaczy jeśli nie mamy 2012 Windows Servera, no to AD Connect nie zadziała, aczkolwiek można próbować ręcznie to robić na 2008 R2 SP1, powinno działać, tak? Ale jeśli nie mamy, no to wtedy wybieramy synchronizowaną, tak? No okej. Okay. Zanim będziemy oceniać moją sesję, ktoś już próbował oceniać sesję Tomka, Piotka? Ktoś ocenił? Bardzo dobrze. Przez QR-a czy z linku? Okej. Okay. No dobra. Green. No dobra. Zielone. Tu sync Windows Domain. Mamy informacje też o naszym Windows 10, żeby synchronizować i tak dalej. W teorii powinno teraz już działać. Sprawdźmy zatem, czy działa. Next. For verification, we must perform manual steps. Dobra, tu potwierdzamy, że ten rekord DNS w publicznym jest rozpoznawalny. Verify. Zielono. Jest OK. Dobrze. W teorii powinniśmy móc się zalogować teraz do naszego ADFS-a. Chyba Hyper-V nie włączyłem u siebie. Mamy 7 minut. Tu jest chyba instalacja. Pytania? Alex. Alex ma hasło. Właśnie teraz, które hasło mu dałem? W ogóle to sprawdźmy, bo tak się zalogowaliśmy, a nie sprawdziliśmy, czy w ogóle on jest widoczny w Active Directory w Azure. Chwila prawdy, odświeżam. Poczekajmy. Cierpliwości. Podejrzewam, że szybciej byłoby z parę szala ich wyświetlić, ale już wam daruję konsolę, bo Piotr za dużo pokazywał. Wow, zadziałało. Jestem pod wrażeniem. Mamy Adama. Nawet taki login fajny mu wyszedł. No i mamy source set local active directory. Mamy Alexa D, który już tu był i został przemielony na local active directory. Więc został, po angielsku mówiąc, zmaczowany. No i tu mamy naszego Artura Ambera. Okej. Okay. Wygląda nieźle, powiem wam. No i teraz Windows 10. Kto korzysta na co dzień już? No, jest nieźle. Ale aktualizuje się do bieżących wersji release preview? Ja postanowiłem zrobić to w niedzielę. W poniedziałek musiałem cofnąć, bo Wi-Fi się wykrzaczyło. I by nie było demo dzisiaj. OK. Z poziomu Windows 10 mamy Join Domain lub Join Azure AD. Nie mamy sieci. No internet. No i co, i nie będzie demo? Okej. Okay. Ciekawe, czy już pizzę jedzą. Jak to nie zadziała, to zawsze możemy się zalogować przez naszą ulubioną przeglądarkę. Oj, teraz się nagrało, na co wchodziłem ostatnio. Portal office.com. Wchodzę przez tryb prywatny, ponieważ mój Windows 10 jest wpięty do Azure AD, do tej mojej jednej skrzynki w Office 365, którą mam, więc mi się automatycznie loguje. Jak ktoś by pytał o single sign-on, zaraz mogę pokazać. No i jest pytanie o konto użytkownika. Alex D, emillab.pl. Przenosimy cię na stronę logowania twojej organizacji, czyli wyklucz, że jest to DFS. Miło z jego strony. Pytanie, czy zadziała? Bo tego nie przetestowałem. Nie zadziałało. ADFS emillab.pl. Dobrze. Jest alternatywne rozwiązanie tej sytuacji. Wchodzimy na Internet Explorera lokalnie. wtedy nie będziemy szli z zewnątrz. Widocznie czegoś nie skonfigurowałem po stronie firewalla. portaloffice.com. Teraz podajemy naszego Alex D. emillab.pl. Teraz mnie przekierowuje na stronę ADFS-a. Internet Explorer zapytał mnie o hasło. No dobra. Widać, że się podłącza, widzicie? Do tego lokalnego naszego ADFS-a. Więc mu podaję tego Alexa D. I nie działa. No okej. Czyli jak widać, Azure AD Connect nie zawsze konfiguruje wszystko poprawnie. Dlatego pierwszy raz to robiłem, szczerze, z tego konfiguratora, bo zawsze robiłem to ręcznie. Ręcznie zawsze działa. Ale warto wiedzieć, że coś takiego jest. Tylko, że nie działa. Dobra, nie przedłużam, idziemy na pizzę. To dziękuję.